Możemy być wdzięczni Bogu za wszystko, co On z łaski uczynił. Nie ma prawie żadnego roku, na który mógłbym z tak wielką wdzięcznością spoglądać, jak na właśnie ten rok, który leży za nami. Bóg nie tylko otworzył drzwi i serca, On naprawdę darował zwycięską wyprawę dla prawdy na całym świecie. To, czego nie możemy osiągnąć przez niemiecką literaturę, czy francuską, czy włoską, to osiągamy w języku angielskim. Jest to światowy język i w nim osiągamy naprawdę cały świat. Myślę, że teraz jest to dokładnie 134 kraje. Są to 134 kraje, które my z pomocą Bożą możemy zaopatrywać. I to jest wielkie mnóstwo. My jesteśmy Bogu bardzo wdzięczni za to, szczególnie i za to, że teraz i do muzułmańskich krajów ta religijna literatura także może być wysyłana. Nie tylko do krajów wschodniego bloku, ale bezpośrednio do muzułmańskich krajów, z których istnieje na ziemi 40 krajów tam, gdzie jest władza muzułmańska i tak dalej. I to jest dobrze, gdy się widzi, że i tam polityczne zmiany są podejmowane na naszą korzyść i że możemy to Boże poselstwo nieść. I wierzymy, że to wszystko jest prowadzeniem Bożym, właśnie dlatego, że w tych dniach dotarliśmy do tych dni ostatecznych i możemy żyć w czasie końca. I dlatego Bóg troszczy się o to, aby nie tylko jakaś Ewangelia, ale ta Ewangelia Jezusa Chrystusa, tak jak to było na początku głoszone, aby to i teraz na końcu mogło być głoszonym. Abyśmy nie mieli tylko jakiegoś poselstwa, ale rzeczywiście to Boże poselstwo, które zawiera wszystko, co należy do Bożego planu, do planu zbawienia, i co może być w to włączone i może być zwiastowane. To jest wielka łaska. My wiemy, że Bóg w każdy czas posyłał mężów, gdy coś szczególnego na ziemi miało się wydarzyć. I krótko jeszcze to zmienimy. Dzisiaj chcemy po prostu to przyjąć tak, jak to przyjdzie. Nie jakieś bezpośrednie kazanie, a pomimo to ten przegląd działania Bożego na ziemi. On miał zawsze ludzi, którzy byli przy tym, którzy mogli złożyć świadectwo o tym, co On na ziemi uczynił. W naszych dniach możemy być tymi i tym wspaniałym jest, że możemy badać to na Piśmie Świętym, czy w Piśmie Świętym i wiemy, że tak się rzeczy mają, że nie tylko wierzymy, ale wierzymy, jak mówi Pismo, mianowicie całe Słowo możemy wierzyć, szczególnie te obietnice, które się odnoszą do naszego czasu i w tych dniach wypełniają swe wypełnienie. Jeśli jest pozwolonym, aby krótko zmienić i spojrzeć na polityczną scenę. Wtedy widzimy, jak wszystko przybiera ten charakter czasu końca. Szczególnie widzimy to na ludzie izraelskim i my jako wierzący ludzie naprawdę rozróżniamy. My wierzymy, że Izrael jest wybranym przez Boga ludem i wierzymy, że Bóg nawet te granice kraju Izraela postanowił. Gdy niedawno wszyscy się dowiedzieliśmy, ta zmiana decyzji w amerykańskim rząd amerykański zmienił decyzję. Jednego dnia było powiedziane, ten człowiek nie może tutaj wjechać, a za 4 dni siedziano już w Tunis przy stole obrad z delegacją i tego ludzie prawie nie mogli pojąć. Raz, dwa, wszystko leciało do Genewy i potem właśnie ta sprawa przebiegła. Teraz może nie chcecie tego tak pojąć, ale mogę wam powiedzieć, kto ma do wszystkiego ten gorący dostęp, to jest Watykan. Nikt inny nie mógłby tego wpływu wywierać i nikt inny nie doprowadziłby do skutku tego, co tam w przebiegu kilku dni się stało, się potoczyło. Jak widzieliśmy i słyszeliśmy, Arafat był u swojego sojusznika w Watykanie i stanął przed pracą razem z nim. Istnieją ludzie, którzy nie znają planu Bożego. I wszyscy się jednoczą, jeśli się rozchodzi przeciwko Izraelowi. Pewien brat amerykański powiedział niedawno, słyszałem to, że Stany Zjednoczone będą stały za Izraelem. I także to się zmieniło. Mogę wam to przeczytać ze Słowa Bożego, że wszystkie ludy ziemi będą przeciwko Izraelowi. Nie martwcie się, my nie będziemy tutaj zagłębiać się bardziej w polityce. Ja chciałbym wam tylko przeczytać wpierw z Zachariasza z 12 rozdziału, 3 wiersz. Zachariasz 12, 3 wiersz. W owym dniu uczynię z Jeruzalemu ciężki kamień dla wszystkich ludów. Każdy, kto go będzie podnosił, ciężko się zrani. Gdy zbiorą się przeciwko niemu wszystkie narody ziemi, wszystkie ludy, to znaczy wszystkie ludy, wszystkie narody, usta Pana to wypowiedziały. I gdy tutaj u proroka Zachariasza i proroka Ezechiela, u proroka Jeremiasza, obojętnie, jeżeli rozchodzi się o czas końca, przeczytam wam z tego samego Zachariasza, rozdział 12, od wiersza 9. Tu jest napisane, w owym dniu będę dążył do tego, zapamiętajcie sobie ten zwrot w proroczym słowie, w owym dniu, ciągle znowu i ciągle znowu jest wyrażane ta wypowiedź, to wyrażenie, w owym dniu i stanie się w owym dniu. Będę dążył do tego, aby zniszczyć wszystkie narody, które wyruszyły przeciwko Jeruzalemowi. I słuchajcie teraz co w następnym wierszu jest napisane. Lecz na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalemu wyleję ducha łaski i błagania. Wtedy spojrzą na mnie, na tego, którego przebodli, i będą go opłakiwać, jak opłakuje się jedynaka, i będą gorzko biadać nad nim, jak gorzko biadają nad pierworodnym. W następnym wierszu jest napisane: w owym dniu. Chciałbym, abyście właśnie ten zwrot, to wyrażenie obserwowali. W rozdziale 13, wiersz pierwszy. W owym dniu dom Dawida i mieszkańcy Jeruzalemu będą mieli źródło otwarte dla oczyszczenia z grzechu i nieczystości, i tak dalej, i tak dalej. Wiersz drugi. W owym dniu, mówi Pan Zastępów, ciągle znowu ta wypowiedź. W owym dniu. Pozwólcie mi czytać z Zachariasza 14, wiersz pierwszy. Aż do początku wiersza 14. Oto nadchodzi dzień Pana, gdy będę dzielił w Twoim gronie łupy odebrane Tobie i zbiorę wszystkie narody do walki z Jeruzalemem. Miasto będzie zajęte, domy splądrowane, kobiety zhańbione. Połowa miasta pójdzie w niewolę, lecz resztka ludności nie będzie usunięta z miasta. Słuchajcie. Potem wyruszy Pan i będzie walczył z tymi narodami, jak zwykł walczyć w dniu bitwy. Jego nogi staną w owym dniu na Górze Oliwnej, która leży naprzeciwko Jeruzalemu od wschodu. Jak już było powiedziane, kto jest w tym proroczym słowie jak w domu i czyta to i zachowuje w sercu, ten stwierdzi, jak późno jest na tym światowym zegarze. Brat Branham to tak wspaniale sformułował. On powiedział, jeżeli chcecie wiedzieć, która jest godzina za dnia, wtedy spoglądajcie na zegarek. Jeżeli chcecie wiedzieć, o jaki dzień tygodnia się rozchodzi, wtedy spoglądajcie do kalendarza. Ale gdy chcecie wiedzieć, jak daleko czas się posunął, wtedy spoglądajcie na Izraela i na to, co z Izraelem i wokół Izraela się dzieje. Nie wiem, czy wam jest znane to porównanie. Ono należy do 1961 roku, gdy brat Branham głosił o 70 tygodniach lat Daniela. On ciągle znowu mówił o tym, że Izrael jest tym symbolem czy znakiem, na którym można odczytać, jak daleko biblijne proroctwo już się posunęło naprzód. Ja chciałbym temu, co już było powiedziane, po prostu dodać jako dopełnienie. Gdy słyszałem, że ten mały kraj Izrael, to małe państwo Izrael, gdy się otworzy atlas świata, nie można, znaczy z trudnością można tylko to znaleźć. I wokół ten wielki świat arabski, gdy się to widzi, te olbrzymie powierzchnie i mało mieszkańców tam, wtedy pyta się naprawdę, co jeszcze ten mały Izrael ma oddać z tego wąskiego pasma, które mają do dyspozycji. I rzeczywiście przyszła mi ta myśl, aby przeczytać, gdzie i jak Bóg postanowił te granice dla ludu izraelskiego. Nawet te granice dla każdego plemienia postanowił. I kto zna się, czy orientuje się w biblijnym proroctwie i w częściach kraju, ten wie, że nawet 2,5 plemienia pozostało po wschodniej stronie Jordanu. Tam otrzymali swój obszar. I tutaj zgadzam się z tym Izraelitą, który powiedział, tak, gdy tą sprawę już mamy sobie podzielić, wtedy powinniście nam z tego, co macie, jeszcze wiele oddać. I to jest naturalnie prawdą. I mi przyszła ta myśl, jeżeli by to pomogło, chciałbym chętnie wszystkim akredytowanym ambasadom w Niemczech ten biblijny opis granic, tak jak Bóg je w ludzie izraelskim postanowił, chciałbym im to wszystkim przesłać i prosić o to, aby respektowali Bożą decyzję. Z drugiej strony wiemy dokładnie, że to biblijne proroctwo mówi, wszystkie ludy zgromadzą się przeciwko Jeruzalemowi. Aby pismo się wypełniło, musi także to się stać, czego nie rozumiemy i nie pojmujemy. Pomimo to musi się to stać, aby pismo się wypełniło. Ale wtedy Bóg Pan zasięgnie i zdecyduje tą walkę i rozstrzygnie tą walkę i to ostatnie słowo wypowie i ogień i siarkę i grad kamieni spuści z nieba i wszyscy ci, którzy przeciwko wszystkim tym, którzy w tym dniu wyruszą przeciwko Izraelowi. Niespodziewane możliwości otwierają się nam do zwiastowania słowa. Wdzięczni jesteśmy Panu za to, że nie musimy miesiącami podróżować czy jakimś okrętem podróżować i patrzeć, czy siła wiatru jest wystarczająca, ale rzeczywiście możemy usiąść, dać się obsługiwać, potem możemy wysiąść i zwiastować słowo Pana. Bóg także w tym, co do tego, w cudowny sposób się zatroszczył. I to leżało mi bardzo na sercu, że we wszystkich językach lud Boży, tak jak w równym kroku, jest duchowo karmiony, informowany, tak, że my wszyscy co do poznania, czy co do nauki, czy w tym proroczym, wszyscy w tym, do tego samego duchowego stanu jesteśmy przyprowadzani. Tak, że Pan, gdy ta ostatnia runda się rozpocznie, wszędzie już tą pewną pracę, która już z wyprzedzeniem została dokonana, znajdzie i nie będzie musiał już pomagać tym dziecinnym chorobom, ale że w wierze, abyśmy w wierze wzrastali i aby Pan mógł nam darować te zlecenia, które byśmy ku chwale Jego imienia mogli wypełniać i czynić. Pozwólcie mi teraz przejść do rozpatrywania słowa, także tylko w skrócie, dlatego że dzisiaj mamy wieczerzę pańską i potem także ucztę miłości. Pozwólcie mi przeczytać kilka miejsc Biblii i krótko coś niecoś podkreślić. Z Łukasza 2 rozdział i tutaj czytam wiersz 13. To pasuje tutaj do tego, do tej okazji, do tego dnia. Ewangelia Łukasza, 2 rozdział od wiersza 13. A później wiersz 20. I zaraz z aniołem zjawiło się mnóstwo wojsk niebieskich, chwalących Boga i mówiących: chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie. Ogólne tłumaczenie mówi: pokój na ziemi, a ludziom upodobanie. Pozwólcie mi dwa miejsca Biblii tutaj do tego tylko zacytować. Mateusza, rozdział, Ewangelia Mateusza, rozdział 3. Gdy nasz Pan w Jordanie został ochrzczony, wtedy otworzyło się niebo i Duch zstąpił w postaci gołębicy. I głos przemówił: oto mój umiłowany Syn, w którym znalazłem upodobanie. U Mateusza 17 Pan z Piotrem, Janem i Jakubem znalazł się na górze objawienia i ukazali się Mojżesz i Eliasz i oni rozmawiali z Panem o tym, jak, co miało się stać w Jeruzalemie w tym czasie i nagle nasz Pan przed ich oczyma został przemieniony. Jego szata stała się śnieżno-biała. Jego oblicze rozświeciło się jak słońce w swym blasku. On przed ich oczyma został majestatycznie przemieniony. I potem rozległ się ten głos: oto mój umiłowany Syn, w którym znalazłem upodobanie. Jego słuchajcie. Istnieją ludzie na ziemi, którzy widzą Jezusa Chrystusa jako przemienionego Pana, przechadzającego się pomiędzy 7 złotymi świecznikami, którzy są gotowi słuchać tego, co Duch mówi do zborów. I to są ci, którzy posiadają Boże upodobanie. Tylko w Chrystusie będziesz, czy osiągniesz ty i ja Boże upodobanie. Tylko gdy jesteśmy w Nim, wtedy Boże upodobanie będzie mogło spocząć na nas. Wierzymy w to, że istnieje przeznaczenie. Ja jestem w tym kraju, w którym było uczone, że istnieje podwójne przeznaczenie, mianowicie to jedno, że ludzie zostają zbawieni, a to drugie, że będą zgubieni. Ja nie chcę nic złego tym wszystkim wielkim ludziom, ale jedno mogę powiedzieć. Kto powoli czyta Biblię i z rozumem, z rozmyślaniem czyta, nie znajdzie ani jednego miejsca, na którym by to słowo przeznaczenie było napisane w łączności ze zgubieniem. Każdy raz, gdy to słowo przeznaczenie jest napisane, jest to zawsze napisane w łączności ze zbawieniem, wybraniem, wyratowaniem, Zrozumieliście to? Badajcie Pismo Święte. Mam wam to przeczytać? Rzymian 8. Może to jest lepiej, gdy się to przeczyta, bo jest to po prostu bardzo, bardzo potrzebne, koniecznym, abyśmy mówili tylko to, co Bóg w swoim Słowie powiedział. List do Rzymian, 8 rozdział, wiersz 30. A których przeznaczył, tych i powołał. A których powołał, tych i usprawiedliwił. A których usprawiedliwił, tych i uwielbił. Efezjan, 1 rozdział. Chciałbym przynajmniej te dwa miejsca przeczytać, abyśmy to wiedzieli. I macie tą możliwość Biblię na nowo badać, czy te rzeczy się tak mają. Efezjan, 1 rozdział, wiersz 5. Przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej. Ku uwielbieniu chwalebnej łaski swojej, którą nas obdarzył w umiłowanym. Przeznaczeni według upodobania woli swojej. Oto mój syn umiłowany, w którym znalazłem upodobanie. Mógłbym teraz przejść do Izajasza 53 i wam ten jeden wiersz przeczytać, który ciągle znowu cytujemy, na który można zawsze ciągle znowu się powoływać. Gdy złoży swoje życie w ofierze, ujrzy potomstwo, będzie żył długo. Księga Izajasza 53, wiersz 10. Ale to Panu upodobało się utrapić go cierpieniem, gdy złoży swoje życie w ofierze, ujrzy potomstwo, będzie żył długo i przez niego wola Pana się spełni. On złożył swoje życie w ofierze. Boże upodobanie spoczywało na nim, na tym pierworodnym, aby on mógł złożyć podobającą się Bogu ofiarę, aby nam przez jego podobającą się Bogu ofiarę, aby nam darować z łaski Boże upodobania, abyśmy przez Niego, na którym to Boże upodobanie spoczywało, abyśmy mogli stać się podobającymi się Bogu z łaski. I gdy jest się trochę głębiej wprowadzonym do tego planu naszego Boga, wtedy jest się bardzo pod wrażeniem. O Boże, jak wielkimś Ty, jak wielkimś Ty. Ty mądrym i roztropnym, to co mądrym i roztropnym jest zakryte, to Bóg przygotował tym, którzy Go miłują. Pozwólcie mi przejść do Ewangelii Łukasza, rozdział 2, Ewangelia Łukasza 2, wiersz 14. Chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie. Enoch miał to świadectwo, że posiadał Boże upodobanie. I my mamy posiadać upodobanie Boże. W nas samych, z własnymi wysiłkami i zdolnościami, nam się to nie powiedzie. My musimy dożyć tego dnia, którym po prostu przez ducha otrzymamy to objawione, że Bóg spojrzał w łasce na nas i doskonale nas usprawiedliwił. I tutaj mówi brat Branham, Boże usprawiedliwienie znaczy to, że to, co że jak gdybyśmy nigdy nie uczynili tego, co uczyniliśmy, to jest wrzucone do morza zapomnienia i Bóg już o tym nie myśli, na to nie wspomina, nie myśli. I brat Branham przytoczył tam tą myśl z tym atramentem i powiedział, jeżeli ktoś kroplę atramentu by wpuścił do tego danego kwasu, kto, czy do wybielacza, kto by nawet jakiś ślad tej kropli mógłby znaleźć, w pełni by się to rozłożyło. I on powiedział, to stało się na Golgocie, gdy grzech nas wszystkich do tej krwi baranka został zanurzony. Bóg tego już nie widzi, tego już nie ma. Jesteśmy z Bogiem, zostaliśmy z Bogiem pojednani. Zbawiony jestem, mogę to uwielbiać, zbawiony przez krew Zbawiciela. I nasz Pan mówi przez proroka Izajasza, rozdział 1, wiersz 18. Chodźcie więc, a będziemy się prawować, mówi Pan. Choć wasze grzechy będą czerwone jak szkarłat, jak śnieg zbieleją, choć będą czerwone jak purpura, staną się białe jak wełna. To nie stanie się dopiero, ale to już się stało. Pozwólcie mi tutaj teraz z Rzymian 4, znamy to na pamięć, a może lepiej otwórzmy, abyśmy wiedzieli, że tak jest napisane. Tutaj jest napisane u Rzymian 4, wiersz 7. Błogosławieni, którym odpuszczone są nieprawości i których grzechy są zakryte. Błogosławiony mąż, któremu Pan grzechu nie poczyta. Istnieją ludzie, którym Pan nie może zaliczyć grzechów. Nasza kara została włożona na Niego, abyśmy mieli pokój. I w Jego ranach jesteśmy uzdrowieni. Pozwólcie mi jeszcze przeczytać z Łukasza, 2 rozdział, wiersz 20. I wrócili pasterze, wielbiąc i chwaląc Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im powiedziano. Ta myśl mnie dotknęła. Oni wszystko znaleźli tak, jak im to zostało powiedziane. Poszli tam, ujrzeli to, słyszeli to, oddali pokłon i powrócili z powrotem. Wszystko tak znaleźli, jak im powiedziano. Myślę, że to jest aktualne i dzisiaj. Wszystko znajdujemy tak, jak Bóg to w swoim słowie nam powiedział. My nie poszliśmy za jakimiś zręcznie zmyślonymi baśniami, ale za Słowem Bożym i Duchem Bożym, który nas do wszelkiej prawdy prowadzi. Z Łukasza 2, od wiersza 25, chciałbym teraz przeczytać i włączyć nas w ten tekst. 25 wiersz. A był wtedy w Jerozolimie człowiek imieniem Symeon. Zatrzymajmy się tu przez chwilę. I oto Żyli tutaj mężowie i kobiety, tutaj w Szwajcarii, Austrii, Francji, w Niemczech i Włoszech. I żyli mężowie i niewiasty w tym czasie, jak Symeon wtedy tam żył. I o nim jest powiedziane, człowiek ten był sprawiedliwy i bogobojny i oczekiwał pociechy Izraela. A Duch Święty był nad nim. I my oczekujemy, my jesteśmy w wielkim oczekiwaniu, nie na pierwsze przyjście, ale oczekujemy powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa. Żyją mężowie i kobiety w tym i kraju, i w innych krajach. Ci, którzy czekają na pocieszenie, którzy oczekują powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa, na których spoczywa Duch Święty, który im objawił te obietnice i ożywił je. W wierszu 26 jest napisane o Duchu Świętym. 26 wiersz. Temu Duch Święty objawił, iż nie ujrzy śmierci, zanim by nie oglądał Chrystusa Pana. Istnieją także ludzie między nami, którzy noszą żywą nadzieję w sobie, że dożyjemy tego powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa w naszym czasie. Dożyjemy. I ja nic z tego nie robię, ale zaliczam się do tych, którzy przez to słowo i ducha rozpoznali, że żyjemy na końcu czasu końca. Należę do tych, którym przez ducha to słowo na ten czas ze wszystkimi obietnicami zostało objawione. I teraz idę jeszcze krok dalej i ukażę nam w wierszu 27, co stanie się z tymi, którzy chodzą z Bogiem, oczekują obietnic i naprawdę coś przez ducha otrzymali objawionym. Wiersz 27. Przyszedł więc z natchnienia ducha do świątyni, a gdy rodzice wnosili dziecię Jezus, by wypełnić przepisy zakonu co do niego, on wziął je na ręce swoje i uwielbił Boga, mówiąc: teraz puszczasz sługę swego, Panie, według słowa swego w pokoju, gdyż oczy moje widziały zbawienie Twoje, które przygotowałeś przed obliczem wszystkich ludów, światłość, która oświeci pogan i chwałę ludu Twego izraelskiego. Symeon oczekiwał, Symeon wierzył i dożył, on widział tą obietnicę w wypełnieniu. Drodzy bracia i siostry, drodzy przyjaciele, my jesteśmy może zasmuceni, dlatego że chętnie byśmy chcieli aby wielu, nie tylko niektórzy, ale żeby wielu przyszło do poznania prawdy. Ale z drugiej strony cieszymy się z tego, że Bóg się tak do nas skłonił i był nam tak łaskawym i darował nam oświecenie i objawienie przez słowo z łaski darował. W Jego świetle widzimy światłość i gdy dzisiaj mówimy, Twoje słowo jest pochodnią dla stóp naszych. Wtedy wiemy, co wypowiadamy przez to. Nie tylko jakieś powtarzanie tego, co w psalmie 119 jest napisane, ale przeżycie, które uczyniliśmy całkowicie osobiście. Twoje słowo jest pochodnią dla stóp naszych, tak jak Piotr mówi. Mamy więc słowo prorockie jeszcze bardziej potwierdzone, które jako jasne światło na ciemnym miejscu świeci. Symeon wierzył. On otrzymał to objawionym. On przez Ducha Świętego został poprowadzony tam, gdzie mógł wziąć tą obietnicę wypełnioną w ręce. Bracia i siostry drodzy, kto w tych dniach naprawdę jest prowadzony przez Ducha Bożego, ten będzie prowadzony tam, gdzie Słowo Boże, gdzie Boże obietnice znajdują swe wypełnienie, gdzie się to widzi, gdzie się tego dożywa, gdy można to wziąć w ręce. Wielu może się pytało, gdy Jan w swoim liście napisał, co było od początku, co słyszeliśmy, co oczami naszymi widzieliśmy, na co patrzyliśmy i czego ręce nasze dotykały, o słowie żywota. Co dotykały te ręce? Te ręce miały udział w wypełnieniu się słowa. Może powinienem wam to przeczytać, abyście wiedzieli, że tak to jest też napisane. Ale myślę, że nie macie trudności wierzyć. Tutaj jest napisane w pierwszym liście Jana, pierwszy rozdział od wiersza pierwszego. Co było od początku? Co słyszeliśmy? Co oczami naszymi widzieliśmy? Na co patrzyliśmy i czego ręce nasze dotykały? O słowie żywota. Czy wszyscy to już tak raz widzieliście? Czego nasze ręce dotykały? Tam, gdzie Bóg coś czyni, tam to jest do uchwycenia. Tam to jest widocznym, tam to jest dożywalnym. Ja myślę, że mogę powiedzieć, my teraz wchodzimy do tego ostatniego odcinka czasu. Dokładnie wiecie, że nie jestem żadnym prorokiem i nigdy nie byłem żadnym i prawdopodobnie nie będę mógł być nigdy jakimś, ale jedno Bóg mi darował. Ten dostęp, tą łączność do proroczego słowa, z proroczym słowem. I ja mówię to z wdzięcznym sercem. Mówię to ku chwale Bożej. Jak często jestem pod wielkim wrażeniem, gdy siedzę, gdy przechadzam się i nie jestem w stanie móc to wszystko tak szybko zapisać czy znieść, tak jak to przez Ducha mi jest objawianym. Ten sam Duch, który na prorokach, który na naszym Panu i na apostołach i także na bracie Branhamie spoczywał. Ten sam Duch Boży spoczywa na nas. Przez Ducha Symeonowi zostało objawione, przez tego samego Ducha, tobie i mnie, jest to słowo na ten czas objawione. I przez Ducha, przeprowadzenie Ducha, ty i ja przyszliśmy tam, gdzie można widzieć to słowo w wypełnieniu i te obietnice, które stają się realnością przed naszymi oczyma. My tego dotknęliśmy. My tego skosztowaliśmy. My to widzieliśmy. Gdy Hebrajczyków 6 mówi, że są ludzie, którzy to Słowo Boże zakosztowali, którzy zakosztowali mocy niebieskich i tak dalej. Istnieją tacy ludzie na ziemi i do nich możemy się z łaski zaliczać. Drodzy, jest cała liczba miejsc Biblii, które leżą mi na sercu, które chciałbym chętnie z wami podzielić. One wszystkie zazębiają się ze sobą i rzucają jeszcze więcej światła i dopełniają tego wszystkiego tak, że to ukazuje się przed naszymi oczyma jako pełne. I naturalnie czas się posunął, jak było zapowiedziane. Będziemy mieli dzisiaj, chcemy mieć dzisiaj wieczerzę pańską i później chcemy mieć ucztę miłości. Teraz chcielibyśmy poprzestać na tym, co dotychczas zostało powiedziane. W tym przekonaniu, że nam przeniknęło to wszystkim do serca i że nam wszystkim przez Ducha Świętego stało się to żywym objawieniem, że nie tylko jeden drugiego musiałby pouczać czy przekonywać, ale abyśmy byli, zostali wszyscy przez Boga pouczeni, żebyśmy byli ludźmi, na których Boże upodobanie spoczywa, pokój na ziemi ludziom, w którym ma upodobanie. I możemy dzisiaj z całego serca powiedzieć: chwała Bogu na wysokości, a pokój ludziom Jego upodobania. Zewnętrznie, tu i tam słyszało się kościelne dzwony dzwoniące. Choinki były przyozdabiane i światło rozświecane. Ale jak to wygląda wewnętrznie? Każdy raz, gdy widzę jasno oświeconą wieżę kościoła, przenika mnie głęboki ból. Pragnąłbym, aby Boże światło tam było wewnątrz, a nie to zewnętrzne światło na zewnątrz. Bóg darował światło do oświecenia pogan i Jan powiedział: ja nie jestem tą światłością, ale to światło przyszło na ten świat, aby każdego człowieka oświecić. I ja składam świadectwo o tym świetle. A nasz Pan mówi potem: kto idzie za mną, nie pozostanie w ciemności, ale będzie miał światło życia. Miała stać się światłość w czasie wieczoru i stała się światłość. Ciemność zakrywa królestwo ziemskie, ziemię, ciemność ludy, ale nad tobą wzeszło słońce sprawiedliwości. Jezus Chrystus, Syn Boży, nasz Pan i Zbawiciel. Ta światłość świata. On jest i twoim, i moim oświeceniem. Twoim, i moim zbawieniem. Twoim, i moim odkupieniem. On stał się nam wszystko we wszystkim. Pozwólcie mi jeszcze z pierwszej Mojżeszowej 14 przeczytać. Pierwsza Księga Mojżeszowa 14 od wiersza 18. Melchisedek zaś, król Salemu, wyniósł chleb i wino, a był on kapłanem Boga Najwyższego. I błogosławił mu, mówiąc: niech będzie błogosławiony Abram przez Boga Najwyższego, Stworzyciela nieba i ziemi. I niech będzie błogosławiony Bóg Najwyższy, który wydał nieprzyjaciół Twoich w ręce Twoje. A Abram dał mu dziesięcinę ze wszystkiego. I jeszcze tylko krótko, Melchizedek. Wiecie wszyscy, kim on był. Ja niedawno czytałem o tym w pewnym komentarzu. Tam pisze pewien teolog, że był to nieznany król pogański. Musiał to taki być, ale nie był to jakiś nieznany pogański król. To był ten znany król. Król królów i pan panów. My wiemy, kto Hebrajczyków, tutaj Hebrajczyków 7 nam to mówi. Hebrajczyków 7 rozdział. Pierwszy wiersz. Ten to Melchisedek, król Salemu, kapłan Boga Najwyższego, który wyszedł na spotkanie Abrahama. Gdy wracał po rozgromieniu królów, błogosławił mu. Abraham zaś dał mu dziesięcinę ze wszystkiego. Imię jego znaczy najpierw król sprawiedliwości. Następnie zaś król Salemu, to jest król pokoju. Bez ojca, bez matki, bez rodowodu, nie mający ani początku dni, ani końca życia, lecz podobny do Syna Bożego, pozostaje kapłanem na zawsze. Jak cudowne jest to, że także w Piśmie Świętym otrzymujemy odpowiedzi na pytania. Nie potrzebujemy jakichś teologów pytać, kim był Melchisedek. Tutaj jest nam powiedziane. Król pokoju. Król sprawiedliwości. Istnieje tylko jeden król pokoju. Tylko jeden król sprawiedliwości. Tylko jeden król chwały. To jest król królów. Wtedy on jeszcze nie był objawiony jako Syn Boży, ale to był Pan. Wtedy był on tym Jahwe. Jeszcze nie miał ojca ani matki. Jeszcze nie był spłodzony, jeszcze nie narodzony. To wszystko było jeszcze proroctwem. Ale teraz spoglądamy wstecz i widzimy to wszystko. Mam nadzieję, że Bóg da mi jeszcze ten przywilej, właśnie, aby właśnie tą część, na której zbłądziła cała chrześcijańska teologia, aby to wyjaśnić i z punktu widzenia Pisma Świętego ukazać, jak Bóg się objawił i w jakim celu On się w Synu objawił. Mianowicie po to, aby nowe, boskie pokolenie synów i córek Bożych uwiecznić i przekształcić na obraz swój, którzy będą u Niego na wieki. Przejdźmy teraz do Wieczerzy Pańskiej. On przyszedł z chlebem i winem i obchodził wieczerzę z Abrahamem, który wrócił po rozgromieniu królów. Jezus powiedział w swoim czasie: zaprawdę powiadam wam, nie będę już odtąd pił z owocu winorośli aż do owego dnia, gdy będę pił na nowo w królestwie mego Ojca. Gdy obchodzimy wieczerzę pańską, wtedy wspominamy na to zwycięstwo z Golgoty. Wtedy myślimy o tym dokonanym dziele zbawienia. Wtedy myślimy o tym, że Pan zdeptał wężowi głowę, przezwyciężył piekło, przezwyciężył śmierć i trzeciego dnia zwycięsko powstał z martwych. Dzisiaj chcemy przyjmować wieczerzę pańską w wierze w to zwycięstwo na Golgocie, w wierze na to dokonane dzieło zbawienia. Jezus powiedział, jak często z tego spożywacie, jecie i pijecie, tak często zwiastujecie tą śmierć pańską, aż On przyjdzie. Gdy tą śmierć zwiastujemy, wtedy zwiastujemy zbawienie, wtedy zwiastujemy przebaczenie, wtedy zwiastujemy pełną Ewangelię Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Tak jest. Przez Jego śmierć, przez Jego krew, która została przelana, zostaliśmy wykupieni, zbawieni. I to boskie życie, które płynęło w Bożej krwi, przyszło z powrotem na zbór, który przez tą krew został wykupiony. U Mateusza 26, w wierszu 26 jest napisane: a gdy oni jedli, wziął Jezus chleb i pobłogosławił, łamał i dawał uczniom i rzekł: bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje. Potem wziął kielich i podziękował, dał im mówiąc: pijcie z niego wszyscy, albowiem to jest krew moja nowego przymierza, która się za wielu wylewa na odpuszczenie grzechów. Ale powiadam wam, nie będę pił odtąd z tego owocu winorośli, aż do owego dnia, gdy go będę pił z wami na nowo w królestwie Ojca mego. To, co pijemy, to jest wino. Owoc winorośli. Jezus wskazał na tą krew, która jeszcze płynęła w Jego żyłach i potem na krzyżu miała być przelana. Wino reprezentuje tą krew, ale to jest owoc winorośli, tak jak tu czytamy. A ten chleb reprezentuje ciało. Z pewnością zauważyliście, tutaj jest napisane: a gdy oni jedli, podczas gdy jedli, Pan obchodził ze swymi uczniami święto Paschy, ucztę paschalną. I podczas tej uczty paschalnej, wieczerzy paschalnej, wziął ten chleb i postanowił wieczerzę pańską. I potem, gdy podał chleb i wino swoim uczniom, zdjął swą szatę, opasał się fartuchem i umywał swoim uczniom nogi. My po każdej wieczerzy mamy także umywanie nóg. I to tego nie możemy niestety tutaj tak przeprowadzić, dlatego że te pomieszczenia, nie ma pomieszczeń odpowiednich do tego, ale chciałbym z powodu prawdy i właściwości to powiedzieć, że należy to do tego, tak jak to i u naszego Pana się stało. Kto w to wątpi, niech przeczyta ze mną szybko z Ewangelii Jana, 13 rozdział, bo tutaj jest napisane. U Jana 13, w wierszu 4. Wstał od wieczerzy, złożył szaty, a wziąwszy prześcieradło, przepasał się. Wszyscy znacie to słowo. Możecie to także potem jeszcze przeczytać. I dalej jest to tutaj cudownie napisane w wierszu 14 i 15. Jeśli tedy ja, Pan i nauczyciel, umyłem nogi wasze I wy winniście sobie nawzajem umywać nogi. Albowiem dałem wam przykład, abyście i wy czynili, jak ja wam uczyniłem. Kto czyta Stary Testament, stwierdzi, że arcykapłan szczególnie ręce i nogi musiał obmywać w tej misie, zanim mógł wejść do obecności Bożej. I wiecie, jak dobrze tutaj jest to przedstawione. Kto umywa nogi, używa automatycznie do tego ręce i wtedy ręce i nogi równocześnie są umywane. O, Bóg jest bardzo praktycznym Bogiem i to, że Piotr mu powiedział: Panie, przenigdy nie będziesz umywał nóg moich. I wtedy Pan powiedział: wtedy nie masz udziału we mnie, jeśli nie umyję nóg twoich. Wtedy Piotr się przestraszył i powiedział: Panie, wtedy nie tylko nogi, ręce, nogi i tak dalej, ale i głowę. A Pan powiedział: głowa nie potrzebuje być myta. Wy jesteście już czyści z powodu słowa, które do was przemówiłem. Nie potrzeba nic więcej, jak tylko rękami umyć nogi. Jak już było powiedziane, prosimy Boga o wyrozumienie dla nas dzisiaj tutaj, że nie możemy na tym miejscu tego tak mieć. Pomimo to chcemy obchodzić wieczerzę pańską naprawdę w pełnej wierze w to dokonane dzieło zbawienia na Golgocie. Z naszym Panem i Zbawicielem to obchodzić. On wtedy, gdy wyszedł na spotkanie Abrahama, przyniósł z sobą chleb i wino, aby z nim po tym potężnym zwycięstwie, aby obchodzić z nim tą wieczerzę. Mamy zwycięstwo do obchodzenia, zwycięstwo z Golgoty, z naszym Panem i Zbawicielem, który nam to zwycięstwo z łaski darował. I nasza wiara jest zwycięstwem, które przezwyciężyło świat. Niechby błogosławieństwo Wszechmogącego Boga spoczywało na nas. Niechby Jego obecność była odczuwalna między nami. Czasami i wierzący są zależni od uczuć, od jakichś wrażeń i okoliczności zależni. Drogie serce, zapomnij teraz wszystkie uczucia, wszystkie wrażenia, wszystkie okoliczności. Teraz chcemy z Panem świętować to zwycięstwo z Golgoty wspólnie. Chcemy wspominać na cierpienia i śmierć naszego Pana i przy tym zwiastować Jego śmierć i to, co przez Jego śmierć się stało, mianowicie pełne zbawienie, odkupienie, łaska, ratunek, uzdrowienie, uwolnienie. Pełne zbawienie, pełnego zbawienia naucza nasza Biblia. Dzisiaj chcemy nie tylko obchodzić wieczerzę pańską i przy tym może być smutni. Drodzy bracia i siostry, dzisiaj chcemy tą wieczerzę pańską tak obchodzić, jak Pan to chce, aby to było obchodzone. Nie z jakimiś wątpliwościami i drżeniem, jak gdybyśmy byli jeszcze przed Golgotą, jak gdybyśmy byli jeszcze w Getsemane, ale tak, jak się to należy, dlatego, że Jemu z martwych wstałemu, zwycięzcy z Golgoty. Zwycięzcę z Golgoty spotkaliśmy. On mówi, ja żyję i wy będziecie żyć. Ja byłem martwy i oto żyję na wieki wieków. I mam klucze piekła i śmierci. I gdy dzisiaj chleb i wino przyjmujemy, przyjmujcie to w tym przekonaniu, w tej wierze, w ten dzień, w którym nasz Pan tam na krzyżu, na Golgocie, wszelki grzech zgładził, wszelką winę przebaczył, przezwyciężył szatana, zstąpił w dół i przezwyciężył piekło, a trzeciego dnia zmartwychwstał. Dzisiaj chcemy tą ucztę, tą wieczerzę obchodzić jako wieczerzę zwycięską, zwycięstwa, bo Jego zwycięstwo jest naszym zwycięstwem. Ja zdołam wszystko przez Tego, który mnie czyni mocnym, a to jest Chrystus. On jest naszym życiem, stał się życiem naszym. On naszą mocą i On mówi, ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, ten będzie żył, nawet gdyby umarł. Ku Jego chwale chcemy dzisiaj wspominać na dokonane dzieło zbawienia. Nie ze drżeniem i zwątpieniem, czy wątpliwościami, ale z wdzięcznością, z dziękczynieniem, z nadzieją, wiarą. Chcemy dzisiaj Boga uwielbiać. Tylko przez wiarę możemy Go uwielbiać. Niechby On darował nam do tego łaski. Amen.